Zachęcam Was do otwarcia Biblii na Ewangelii Mateusza, rozdziale 5. Przeczytamy fragment, który na pewno wszyscy znają. Natomiast chciałbym, żebyśmy go później skomentowali troszeczkę w innym kontekście niż chyba znamy, albo zdajemy sobie sprawę, że on również w tym kontekście może funkcjonować, a właściwie powinien funkcjonować. To jest strona 1030 w Bibliach Brytyjskich i czytamy 5 rozdział od wersetu 3. Tak zaczyna się chyba najpiękniejsze, najwspanialsze kazanie, jakie kiedykolwiek zostało wygłoszone na tym świecie. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Na potrzeb naszych dzisiejszych rozważań, zamiast określenia błogosławieni, będziemy używali określenia szczęśliwi. Zresztą, gdybyśmy zajrzeli do greckiego Nowego Testamentu, właśnie takie słowo tam znajdziemy, szczęśliwi. To ma znaczenie ze względu na kontekst, z jakim chcemy się dzisiaj poruszać. Zgodzimy się co do tego, że gdyby ludzie tak żyli, świat wyglądałby inaczej. Nawet ludzie niewierzący, kiedy czytają to, słuchają tego, mówią, no rzeczywiście byłoby wspaniale, gdyby ludzie mogli tak żyć. Podstawowym problemem, z jakim się spotykamy często w rozmowach, w dyskusjach, jest takie oto postawienie sprawy. Byłoby dobrze, gdyby tak rzeczywiście działo się. Ale jak to zrobić? Jak uczynić nasze życie takim, aby właśnie te zasady tym naszym życiem kierowały? Chciałbym na razie tylko jeden werset przeczytać, później wrócimy do tego tekstu z drugiego listu Pawła do Koryntian 3:6, który też, o Jezusie oczywiście mowa, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Na razie tyle, wrócimy do tego. Krótki komentarz do tego, co przeczytałem. Bóg uczynił nas, czyli kogo? Czyli ludzi narodzonych na nowo, zdolnymi do takiego życia. Nie jest rzeczą niemożliwą żyć właśnie w taki sposób. Ba, jest wręcz wskazane, jest wręcz niemożliwe nie żyć takim życiem, bo kiedy czytamy z kolei pierwszy list Jana, to czytamy o tym, że człowiek, który się narodził na nowo, który jest dzieckiem Bożym, nie może grzeszyć. W jakim kontekście chcemy czytać dzisiaj ten tekst? Może was zaskoczę, ale chciałbym, żebyśmy ten tekst czytali w kontekście Kościoła. Zresztą jak uważnie spojrzymy do tego tekstu, on się kończy takim oto stwierdzeniem. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Cóż to oznacza? To oznacza, że Jezus to, co mówi, mówi w odniesieniu do ludzi, którzy byli Bożym ludem. On nie mówi tego do pogan. On nie mówi tego do ludzi, którzy nie znają Słowa Bożego. On mówi te rzeczy do ludzi, którzy znają Boga, którzy są Bożym ludem. Żydzi byli Bożym ludem, są Bożym ludem. Żydzi mieli prawo. I w tym prawie bardzo wiele mogli przeczytać na temat ich właściwej relacji z Bogiem. Nie było wątpliwości, że wiedzieli wszystko, co winni byli wiedzieć. Tak więc i my, kiedy dzisiaj czytamy ten tekst, to chciałbym, żebyśmy poczuli się zachęceni, aby zobaczyć siebie w tym tekście, a swoje otoczenie jako tych, którzy patrzą na mnie, komentują moje zachowanie. Czasami sam jestem komentatorem zachowań innych ludzi. A więc czytajmy ten tekst w odniesieniu do Kościoła i zobaczymy, że możemy mieć pewien problem, a chcielibyśmy chyba rozwiązywać problemy. Chcielibyśmy, żeby nasze problemy złożone u stóp krzyża znalazły rozwiązanie. A więc czytajmy. Szczęśliwi, którzy są ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Cóż to oznacza w kontekście Kościoła? Szczęśliwy człowiek ubogi w duchu. Zgodzimy się co do pewnego spostrzeżenia, że w Kościele znajdujemy ludzi głodnych Słowa Bożego, znajdujemy ludzi niechętnych Słowu Bożemu i znajdujemy ludzi obojętnych dla Słowa Bożego. To jest uproszczony podział, ale on jest użyteczny na czas naszych dzisiejszych rozważań. I Biblia mówi, właściwie powiedzmy wprost, Jezus mówi, jesteś szczęśliwy, kiedy jesteś ubogi w duchu. Bo człowiek ubogi w duchu pragnie słowa. Jest głodny słowa. Człowiek ubogi w duchu to nie jest człowiek, który mówi, wszystko wiem. To nie jest członek Kościoła w Laodycei, który mówi, wszystko już wiem. Niczego mi nie potrzeba. Nie muszę się uczyć. Wystarczy, że przyjdę czasami na nabożeństwo niedzielne. To mi wystarczy. A któż wymyślił jakieś grupy domowe? Któż wymyślił jakieś spotkania, na których studiuje się w szczególny sposób Słowo Boże? Któż wymyślił, że ja muszę czytać to Słowo Boże codziennie? Kto w ogóle pisze te komentarze biblijne? Człowiek ubogi w duchu jest szczęśliwym człowiekiem, dlatego że Bóg zaspokaja jego potrzebę. Bóg go karmi. Jego serce jest otwarte. Jego serce pełne pragnienia przyjmuje Boży dar. Jezus mówi, jesteście szczęśliwymi ludźmi, jeżeli jesteście ubodzy w duchu. Kto miał problem największy z Jezusem, jeśli mówimy o Żydach? Faryzeusze. O, Saduceusze również. Uczeni w piśmie. Dlatego, że oni nie byli ubodzy w duchu. Oni dużo wiedzieli. Oni uważali, że są elitą. Że są tymi, którzy są wręcz predestynowani do tego, aby być nauczycielami. Ale słuchać? Uczyć się? Jednym z faryzeuszy był Nikodem, który przyszedł swego czasu do Jezusa. I jeżeli uważnie czytamy, co mówi, to wiele o tym człowieku wiemy. Wiemy, on mówi, wiemy, że przyszedłeś od Boga. Czy na pewno wiedział, że Jezus przyszedł od Boga? Jaki był jego stosunek do Jezusa? Taki jak innych faryzeuszy. Ale mówi, ja wiem. A człowiek głodny mówi, nie, ja nie wiem. Ja chcę wiedzieć. Jest pewnym paradoksem, który znajdujemy w wypowiedziach Bożych ludzi na przestrzeni wieków i które można skrócić do takiego jednego prostego zdania, a mianowicie Mówią oni, im dłużej żyję z Bogiem, im więcej o Nim wiem, tym bardziej przekonuję się, że nic nie wiem. I tym bardziej doświadczam tego bólu, że niewiele rozumiem. Jestem pełen podziwu wobec ludzi, którzy, z którymi czasami rozmawiam i oni mówią wiem. Oni ciągle mówią wiem. Pytanie to po co ze mną rozmawia, skoro wszystko wie. Ja nie mogę powiedzieć, że wiem. Ja wiem to, co zdołam przeczytać i czasami, wiecie, naprawdę jestem głodny, bo jestem zainspirowany, bo znam ten tekst, czytam go po raz 150 i odkrywam, że on mówi mi rzeczy, o których nie miałem pojęcia żadnego. Dlaczego czasami ludzie w zborach mówią, jestem nieszczęśliwym człowiekiem? Moje życie jest pełne nieszczęścia. Ale wiecie dlaczego? Dlatego, że szczęście musi przyjść gdzieś, gdzie jest potrzebne puste miejsce. Nie włożysz nic do biblioteki, jak masz wszystkie półki zajęte. Musi być miejsce. Szczęśliwi, którzy są głodni. Szczęśliwi, którzy są głodni. Szczęśliwi, ubodzy w duchu. I co tu jest napisane? Ich jest Królestwo Niebios. Jeżeli Bóg cię karmi, to rzeczywiście odkrywa się przed tobą prawda o Królestwie Bożym. Zaczynasz widzieć zarysy Królestwa Bożego. Zaczynasz rozumieć, jak to działa. Zaczynasz rozumieć, jakie zasady w tym nowym życiu działają. Ale to się dzieje dlatego, że jesz. Jesz, jesz, jesz. A jak jesteś najedzony, niczego tak naprawdę od Boga nie odbierzesz. Naprawdę, kiedy czytamy ostatni z listów w Księdze Objawienia, ten do zboru, do kościoła w Laodycei, to jest list do ludzi, o których powiedzielibyśmy wierzący, no bo jak mielibyśmy o nich powiedzieć? A oni mówią, my niczego nie potrzebujemy. Oni są tak najedzeni, że swojego Zbawiciela za drzwi wyrzucili. I nie zauważyli tego, bo już nie potrzebują go, ponieważ wszystko już mają. Czym się karmisz każdego dnia? Nie jesteś głodny, jeżeli karmisz się tym, co ten świat daje. Nie jesteś głodny. Nie potrzebujesz tego, co Bóg ci chce dać, bo to jest takie w kontrze do tego, co świat daje. I przychodzisz na nabożeństwo i jesteś niezadowolony, bo pastor ciągle przypomina o tym Jezusie. Ciągle przypomina o tej Biblii. A tak fajnie byłoby przyjść, poklaskać, pośpiewać i pójść do domu. I nie przejmować się. Szczęśliwy człowiek ubogi w duchu. Szczęśliwy, głodny Boga. Jest jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć przy okazji tego błogosławieństwa, a mianowicie, że tacy ludzie nie są dobrze często postrzegani w Kościele. Burzą pewien porządek, pewien utarty zwyczaj. Tak jak Jezus go burzył. Oni ciągle są głodni. Dlaczego ciągle jesteś głodny? Nie wystarczy ci tego Pana Boga, nie wiem, jak to zmierzyć, na 90%? Musisz mieć 100%? Powiem wam, jeżeli to możemy tak określić, muszę mieć, chcę mieć 100%. Nie chcę mieć nawet ułamka procenta mniej. Nie chcę. Dlatego, że jeśli ten ułamek procenta mniej będę miał tego mojego Pana, to w to miejsce przyjdzie coś innego. Nie ma czegoś takiego jak ziemia niczyja w sercu człowieka. Tam, gdzie Jezus panuje, tam nie ma miejsca na cokolwiek innego. Ale żeby On panował, ja muszę zjeść Słowo Boże. Muszę nakarmić się tym Słowem Bożym. Muszę go spożywać nieustannie, bo tylko w ten sposób rozumiem, że w moim życiu jest coś, czego być nie powinno. Bo tylko wtedy pojmuję, że w moim życiu są rzeczy, które nie powinny tam się znajdować. I panowanie Jezusa rozszerza się na całe moje życie. A wtedy On może mnie używać. W niezwykły sposób może mnie używać. Bo jestem Jego wybranym naczyniem, które zostało opróżnione z tego, co złe. I Duch Święty może przebywać w takim naczyniu bez żadnych ograniczeń. Pomyślmy nad tym i zastanówmy się, czy jesteśmy głodnymi. Czy Bóg, kiedy patrzy na nas, może powiedzieć, oto ten człowiek jest naprawdę szczęśliwy. Jest głodny, a ja go karmię nieustannie. I jest nim coraz więcej mnie, a coraz mniej jego samego. Dokładnie w ten sposób ujął to Jan Apostoł, kiedy pisze swoją Ewangelię. Już wam to przeczytam. W rozdziale trzecim, werset 30. To są słowa Jana Chrzciciela. Kto ma oblubienicę, to nie jest oblubieńcem. A przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaje w całej pełni. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Ja zaś stawać się mniejszym. Im mniej mnie, tym więcej mojego Boga. A im więcej mojego Boga, tym szczęście moje jest większe. Szczęśliwi ubodzy w duchu. Szczęśliwi głodni Boga. Szczęśliwi, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Czy jestem szczęśliwy człowiekiem, kiedy patrzę na swoje życie i widzę moje słabości i zaczynam smucić się z tego powodu. Zaczynam rozmawiać z moim Bogiem i prosić Go, Boże, zmień mnie. Uczyń mnie innym człowiekiem. Smutno mi, że jestem taki. Nie mogę się z tym pogodzić. Nie chcę być kimś takim. Pokaż mi drogę wyjścia z tej czy innej słabości, z takiego czy innego upadku, z takiego czy innego związania, z takiego czy innego grzechu. Ja nie chcę tego w swoim życiu. I Jezus mówi, będziesz szczęśliwy, bo Bóg da ci drogę wyjścia. Szczęśliwy, jeśli się smucisz. Nie chodzi o to, żeby być smutnym, bo nie ma powodu, żeby być smutnym, jak się żyje z Bogiem. Ale jest powód do smutku, kiedy patrzę na swoje życie i widzę, co On zrobił dla mnie na krzyżu, a ja co ja robię? Dlaczego robię takie rzeczy? Dlaczego tak postępuję? Jezus powiada, będziesz pocieszony. Wiecie, ta historia to jest historia modlitwy. To błogosławieństwo jest historią modlitwy. Historią modlitwy, którą człowiek smucący się z powodu słabości swojego życia zanosi do Boga. I mówi, Panie, nie tak w moim życiu chcę, żeby było. Nie chcę Cię obrażać swoimi czynami, słowami, myślami. Nie chcę tego. Wybacz, że przez tyle lat tego nie widziałem. Wybacz, że przez tyle lat hołubiłem to. Nie rozumiałem, że to jest złe. Ale dzisiaj, kiedy mi to pokazałeś, smucę się z tego powodu. Jest mi wstyd. Zabierz to ode mnie. A Pan Jezus mówi, będziesz pocieszony. Będziesz pocieszony. Błogosławiony, szczęśliwy, cichy człowiek, albowiem on posiądzie ziemię. Co tu jest dla Kościoła? Jeżeli rozglądamy się po ciele Chrystusa, przyglądamy się Kościołom, nie chcę nikogo urazić, A jak kogoś urażę, no to nie proszę o wybaczenie, bo oznacza, że rozumiesz, o co chodzi. I znajdujemy w kościołach bardzo wielu krzykliwych ludzi. Nie chodzi o to, że krzyczą w modlitwie. Oby Bóg nam dał o wiele więcej takich, albo w ogóle nam dał takich, jeżeli nie mamy. Ale znajdujemy bardzo wielu ludzi, którzy wystarczy, że źle spojrzysz i otrzymujesz reprymendę. Wystarczy, że się pomylisz, podasz nie tą rękę, którą trzeba. No i oczywiście zaraz otrzymujesz komentarz, jak się zachowujesz. Czasami można mieć wrażenie, że jesteś jak na strzelnicy i ci ludzie tylko szukają sposobu na to, żeby cię ustrzelić. A to obcas się złamał, a to wąsa ma przykrótkiego z jednej strony. A to sepleni, a to za głośno mówi, a to za cicho mówi. A to jest niewyspany, a to za dużo spał. Cokolwiek zrobisz, i tak cię dorwą, i tak ci wyjaśnią, że coś z tobą jest nie tak. A Jezus mówi, błogosławiony i szczęśliwy jest cichy człowiek. A dlaczego szczęśliwy jest cichy człowiek? Wiecie, bo on przykrywa wszystko miłością. Wiecie, dlaczego są tacy ludzie, tacy, ja bym to nazwał chuligani zborowi? Dlatego, że ci ludzie są nieszczęśliwi. Oni są nieszczęśliwi, nie są zadowoleni ze swojego życia, nie są zaspokojeni przez Boga, nie są wyciszeni. Nigdy nie byli głodni, zawsze byli objedzeni tym, co tylko mogli zjeść, to zjedli. I nie potrzebowali prosić Boga, żeby Bóg im dawał. Jeżeli sobie nie radzisz w życiu, to jesteś beznadziejny. Trzeba sobie radzić w życiu. Jeżeli nie masz gdzie spać, no to twoja wina. Jeżeli nie masz co jeść, to twoja wina. Czy na pewno Biblia uczy takich rzeczy? Nie. Biblia uczy tego, że jeżeli spotykasz takiego człowieka, to masz mu okazać miłość i troskę, bo tak naprawdę nie czynisz tego temu człowiekowi, ale czynisz to samemu Jezusowi. Skąd wiesz, czy ten człowiek, którego Bóg postawił na drodze twojego życia, nie jest chociażby nawet aniołem, który próbuje twoją wiarę i twoją miłość do Boga? Jaki anioł, ja go znam, on tam mieszka od lat i ciągle pije i rozrabia. Albo też, co to za anioł, przychodzi do zboru, siada i zawsze niezadowolony. To ja muszę nim począsnąć. Niektórzy ludzie mają taką misję począsania innymi ludźmi. A co się stanie, jak Bóg nimi począśnie? Nie przytrafi im się nigdy nic takiego? Jeżeli myślisz, że Bóg nigdy tobą nie począśnie, to się bardzo mylisz. Bo Biblia mówi, że czym wojujesz, od tego zginiesz. Błogosławiony, szczęśliwy, cichy człowiek. Kiedy rozgląda się wokół, widzi kochanych braci i kochane siostry. No teraz niektórzy powiedzą, no to teraz przysadził. No tak, kogo widzisz obok siebie? Przecież z tymi ludźmi do nieba się wybierasz. I co będziesz, myślisz, w niebie robił? Będziesz siedział gdzieś w ławce i będziesz się modlił, Boże, żeby tylko ta siostra tu nie usiadła? Żeby tylko ten brat mi tutaj nie przyszedł i ręki nie podał? Jeżeli ktoś ma takie dziwne wyobrażenia, ja nie wiem, czy jest jakiś chrześcijański szpital psychiatryczny, ale coś takiego by się przydało chyba założyć, bo to są absurdy kompletne. A wiecie, że ludzie tak myślą? I wybierają się do nieba. Do nieba się wybierają. To jest nieprawdopodobne. A jeśli jesteś takim chuliganem zborowym, czy jesteś szczęśliwym człowiekiem? Zastanów się. Czy jesteś zadowolony ze swojego życia? Zastanów się. Na pewno nie. Bo gdybyś był szczęśliwy, zadowolony, wyciszony, to byś tym wszystkim chuliganom, których widzisz obok siebie, okazywał prawdziwą miłość, troskę, dobroć. Powiedziałbyś: bracie, naprawdę masz rację, jestem słabym człowiekiem. Naprawdę, jeżeli cię uraziłem, wybacz. Ale wiesz, ja jestem Bożym dzieckiem. Może dziecko czasami, wiesz, no, wejdzie gdzieś, rozbije szklankę, kogoś przewróci. Ja jestem z trudnej rodziny. Bóg to wie. Chcę, żebyś ty też to wiedział. Wiecie, co taki chuligan zrobi? Jest rozbrojony. On nie wie, co ma zrobić wtedy. Bo się nikt z nim nie chce pokłócić. Więc albo się nawróci i zostanie jako szczęśliwy, uciszony człowiek z Boże, albo pójdzie rozerwać gdzieś indziej. Szczęśliwy, cichy człowiek. A co to jest dalej napisane? Posiądę ziemię. Ja posiądę ziemię. Niektórzy mają takie wyobrażenie, że kiedy pójdą do nieba, to nie wiem, jeden będzie grał na skrzypcach, drugi na fujarce, trzeci będzie siedział na jakiejś chmurce i patrzył nie wiadomo gdzie i po co. Ale Biblia mówi, że Bóg odnowi cały świat. Odnowi ziemię, będzie nowa ziemia. Więc ja nie wiem, gdzie się kto wybiera po śmierci, ale ja oczekuję nowej ziemi. I oczekuję, że na tej ziemi będę mógł spokojnie żyć i wielbić Boga całym swoim życiem. Po co mam walczyć o coś, co zostało już wygrane na krzyżu? Szczęśliwy człowiek, który w cichości chodzi przed Bogiem, który w cichości chodzi przed innymi wierzącymi, swoimi braćmi i siostrami, który dobrze o nich mówi każdego dnia, dobrze o nich myśli, dobrze dla nich czyni. Ponieważ oni tak któregoś dnia trafi na tę wspaniałą, odnowioną ziemię i będzie szczęśliwy. Bracia i siostry, nie mamy o co walczyć. Nie mamy o co się sprzeczać, nie mamy o co się kłócić. Nie ma powodu, żeby sobie czynić przykre rzeczy, tak to nazwijmy. Szczęśliwi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, będą nasyceni. Jak to w odniesieniu do Kościoła zrozumieć? Ano, niestety można. Mamy różne sytuacje pomiędzy ludźmi wierzącymi. I mogę na siłę udowadniać swoją rację. Mogę twierdzić, że sprawiedliwość jest po mojej stronie. Mogę. Ale to jedynie zaognia konflikt i nie jestem szczęśliwy. Jest mi z tym źle. Ktoś, kto łaknie, to jest ktoś, kto jest głodny i ktoś, kto pragnie pić. Łakniesz sprawiedliwości? Łakniesz prawdziwej Bożej sprawiedliwości? Zdaj się na Boga. Zdaj się na Boga. Jest tutaj napisane, będziesz nasycony. To znaczy nakarmisz się Bożą sprawiedliwością. Nie podążaj tym torem, że to Bóg załatwi za ciebie sprawę i tamtemu tak da popalić, że będziesz miał satysfakcję. Nie o to chodzi. Boża sprawiedliwość polega na tym, żeby ratować człowieka, ratować ludzi. Dlatego Chrystus poszedł na krzyż. Wszystko, co dzieje się w relacji między ludźmi wierzącymi, musimy zobaczyć w kontekście krzyża. Wszystko. Jeżeli czegoś nie widzimy w kontekście krzyża, to niczego nie widzimy. Jeśli by ludzie wierzący stanęli wprost przed krzyżem i spojrzeli na niego, odeszłaby mi ochota do kłótni, którą przed chwilą chcieli koniecznie przeprowadzić. Mówię o ludziach wierzących, bo w Kościele są różni ludzie. Nie wszyscy są koniecznie wierzący. Jeśli łakniesz i pragniesz sprawiedliwości, to znaczy, że łakniesz dobra i błogosławieństwa dla ludzi, którzy przychodzą do tego samego zboru, do którego Ty przychodzisz. Chcesz dla nich jak najlepiej, chcesz dla nich tego, co najlepsze, najcenniejsze. Chcesz Bożej sprawiedliwości dla tych ludzi, nie Twojej sprawiedliwości. I Biblia mówi, że szczęśliwy taki człowiek, ponieważ zobaczy cuda, zobaczy, że tacy ludzie dostąpią zbawienia. I wtedy ten człowiek będzie nasycony, będzie rozradowany, będzie szczęśliwy. Jeżeli siedzi tutaj ktoś pośród nas, kto czerpie przyjemność z tego, żeby oglądać, jak inni cierpią, bo tak im powiedział, bo tak ocenił ich postępowanie, to znaczy, że nic nie rozumiesz z Bożej sprawiedliwości. To jest twoja ludzka sprawiedliwość. To nie ma nic wspólnego z Bożą sprawiedliwością. Krew Chrystusa nie lała się po to, żebyśmy udowadniali sobie wspólnie nasze słabości i nasze upadki. Ale krew Chrystusa lała się po to, żebyśmy na wszystko kładli Bożą miłość. Są oczywiście sytuacje, w których nie można rzeczy przykryć miłością. Zgoda, są takie sytuacje. Ale nawet w takich sytuacjach można do człowieka podejść z miłością i powiedzieć mu: bracie, siostro, kocham cię, jestem gotów za ciebie życie oddać, ale nie jestem w stanie pogodzić się z tym, że upijasz się, ponieważ to nie ma nic wspólnego z tym, czego uczy mnie i ciebie Słowo Boże. Ale chyba zauważyliśmy, że to jest gruba sprawa. Większość rzeczy, o które toczą boje, tak to nazwijmy, chrześcijanie, to są rzeczy drugorzędne, kompletnie nieistotne. Czy łaknę i pragnę sprawiedliwości, Bożej sprawiedliwości? Czy jestem takim człowiekiem? Biblia mówi, że jeśli tak, to będziesz nasycony. Będziesz to oglądał. Szczęśliwy, miłosierny człowiek. Szczęśliwy człowiek miłosierny. Sam bowiem dostąpi miłosierdzia. Jeżeli nauczymy się wybaczać braciom i siostrom, to wtedy, kiedy my coś przeskrobiemy, to nawet jeżeli będzie to rzecz, która będzie bolała kogoś, to taki człowiek powie: wiele razy mi okazałeś miłosierdzie. Nie ośmielę się tobie nie okazać miłosierdzia. W ten sposób ludzie okazują sobie miłość. Siejesz miłosierdzie, zbierzesz miłosierdzie. Może ktoś powiedzieć: no ale no są ludzie, którzy nie potrafią być dla mnie miłosierni. I widzę, że dla innych też nie. I co wtedy? Co wtedy? Wtedy wejdź do Słowa Bożego i zobacz, co na przykład Jezus czynił z Judaszem. Judasz był człowiekiem, który był złodziejem, który był oszustem, który był kłamcą, a jednocześnie był skarbnikiem grupy apostołów. Jezus do samego końca mu wybaczał. Do samego końca gotów był także i za niego oddać swoje życie. I nigdy Judasz nie mógł powiedzieć, że Jezus go źle potraktował, bo nigdy tak nie było. Ale los Judasza to był jego wybór. Ale nawet nie mógł pomyśleć, że to z powodu Jezusa, który źle na niego spojrzał, źle o nim coś powiedział, źle coś zrobił w stosunku do niego. Nie stać cię na to? No trudna to sprawa. Przed chwilą czytaliśmy króciutki fragment. Bóg cię uzdatnił do tego. Uzdolnił cię do tego, żeby być takim człowiekiem. Błogosławiony, czyli szczęśliwy człowiek miłosierny. Sam bowiem będzie dostępował wielokrotnie miłosierdzia. Jak ludzi potraktujesz, tak ludzie ciebie będą traktowali. Nie mów, że to nie działa. To działa. To działa. Błogosławiony, szczęśliwy człowiek czystego serca, albowiem On Boga oglądać będzie. Biblia Gdańska mówi w tym miejscu: On Boga ogląda. On Boga ogląda. Szczęśliwy człowiek czystego serca, on Boga ogląda. Jak masz brudne serce, to obrazy, które masz przed oczami, nie są obrazami Boga, nieba, Chrystusa. Jak masz brudne serce, to widzisz to, co przede wszystkim jest w twoim sercu, ponieważ nawet nie podejrzewasz, że inni mogą żyć inaczej. Ale jeśli masz czyste serce, to czystym wzrokiem patrzysz na wszystkich ludzi. Patrzysz na nich przez Jezusa Chrystusa i ciągle masz Chrystusa przed oczami. Ciągle oglądasz Boga. I kiedy rozmawiasz z człowiekiem, który ci nawet krzywdę zrobił, to nawet nie dostrzegasz tych wszystkich rzeczy, które ci uczynił, ponieważ patrzysz na niego przez pryzmat Chrystusa i wybaczasz mu i przykrywasz miłością. A jeżeli nawet Bóg cię użyje do tego, żeby go w jakikolwiek sposób przestrzec, to robisz to z tak ogromną miłością, że ten człowiek nigdy nie będzie mógł powiedzieć, że to z powodu twojego on ma teraz jakieś problemy. Szczęśliwy człowiek czystego serca, człowiek, który nie knuje swoich myślach przeciwko innym wierzącym, który nie nosi urazy w swoim sercu i w swojej głowie, który nie zastanawia się, jak odpłacić za to, że uczyniono mu krzywdę. Szczęśliwy czystego serca, możesz spokojnie spać. Wielu ludzi nie śpi w nocy. Jak się ich dokładnie wypytać, dlaczego? Oj, to bardzo często ci ludzie mówią: jak mam spać? Ten o mnie źle mówi, ten mi źle czyni, tamten źle mnie traktuje. Jak mam spać, pastorze? To, co masz w sercu, jeżeli to, co ten człowiek powiedział, jest prawdą, to masz brud w sercu. Rośnie gorycz, a Biblia przestrzega, aby żaden korzeń goryczy nie wyrósł z naszego serca i nie zatruł nas. Jak masz czyste serce, śpisz spokojnie. Kiedy rano wstajesz, nie myślisz o krzywdach, które ci uczyniono, ale myślisz o Bogu, który ma dla ciebie kolejny dobry dzień. Szczęśliwy człowiek, który ma czyste serce. On bowiem nieustannie ogląda Boga. Szczęśliwy ten, który czyni pokój, albowiem on czy oni synami Bożymi będą nazwani. Niestety żyjemy w czasach, kiedy Kościół często nawiedzają różnego rodzaju podziały, kłótnie, sprzeczki. Naprawdę ludzie, którzy czynią pokój, są potrzebni jak tlen. Są potrzebni jak woda, są potrzebni jak pokarm, żeby Kościół mógł przeżyć. Szczęśliwy, który czyni pokój, który wprowadza pokój Boży. Nie chodzi o to, że mamy doprowadzać do kompromisu. Nie, w ogóle nie o tym mowa. Mówimy o Bożym pokoju. Jeżeli żyjesz prawdziwie w mocy Bożej, jeżeli żyjesz przepełniony Bożą miłością, Bożym pokojem, to przynosisz do Kościoła. Nie wypada koło takiego człowieka rozrabiać. Nie da się. Ponieważ to, co jest w nim, wylewa się na zewnątrz. I dotyka tych, którzy jeszcze nie mają tego pokoju. Którzy jeszcze nie żyją w pełni z Bogiem. To sprawia, że ci ludzie często zastanawiają się nad swoim życiem, bo myślą, no jeżeli on tak żyje, ona tak żyje, to czy ja tak nie mogę żyć? Co oni mają takiego, czego ja nie mam? Może pójdę i zapytam. Szczęśliwy człowiek, który czyni pokój. Boży pokój przede wszystkim w swoim życiu, a poprzez swoje życie w życiu wielu, wielu ludzi. szczęśliwy, wiecie, taki, czego ogląda cuda. Ponieważ to do niego przychodzą i pytają, bracie, jak ty to robisz? A on może powiedzieć, słuchaj, ja ci mogę powiedzieć, co Bóg u mnie zrobił. Ja nie wiem, jak ja to robię. To nie ja robię, to Duch Święty robi ze mną, we mnie, dla mnie, a teraz widzę, że też dla ciebie. Możesz mieć to samo. Szczęśliwy jestem, że ze mną rozmawiasz o tym. Szczęśliwy człowiek, który cierpi prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest, czy jego jest Królestwo Niebios. No to mamy gruby problem. Czy człowiek głęboko wierzący, ufający Bogu, może być prześladowany w Kościele? Tak. Jak jeżeli spojrzymy w historię Kościoła, w końcu Marcin Luter był mnichem, zagrożono mu śmiercią. Kto mu zagroził? Ci, którzy byli jego współbraćmi. A Jan Wesley, jak był traktowany przez swój Kościół? Gorzej jak pies. Jeżeli spojrzymy na XIX wiek i poczytamy sobie o tych Bożych ludziach, którzy występowali często, głosząc Słowo Boże, byli źle traktowani nie przez świat. Nie przez świat. Ponieważ światu było obojętne, co tam robią w tym kościele. Ale przez Kościół byli źle traktowani. Byli prześladowani. Pozbawiano ich środków do życia, wyrzucano poza zgromadzenia. Czujesz czasami ten sam ból? Czujesz czasami, że ktoś ci mówi, nie przesadzaj z tym Bogiem. Co uważasz, że ja jestem niewierzący? Jeszcze nic nie powiedziałeś. Tylko twoje zachowanie, twoja miłość do Boga, twoje świadectwo jest oskarżeniem. Trudno to zrozumieć, jeżeli jest się kimś spoza Kościoła. Ale kiedy już się jest w Kościele, to spotykamy się z takimi historiami. Ale co mówi Słowo Boże? Szczęśliwy jesteś, jeśli jesteś prześladowany z powodu sprawiedliwości. Nie chodzi o jakąś sprawiedliwość, ale chodzi o Bożą sprawiedliwość. Chodzi o to, że stajesz i mówisz, ludzie, Biblia mówi, mamy żyć świętym życiem. Biblia mówi, że mamy się wzajemnie miłować. Biblia mówi, że nie możemy sobie pozwalać na wiele rzeczy, które niestety znajdujemy w naszym Kościele. Zróbmy z tym coś. Jest wspaniale, jeżeli Kościół odpowie, tak, bracie, masz rację, róbmy z tym coś. Ale często, niestety, Kościół nie jest zadowolony z takiego wystąpienia. Dlatego, że jeśli mówisz takie rzeczy, to ludzie myślą, jakie on ma prawo mnie oskarżać? A gdzie w tym jest oskarżenie? Jakie on ma prawo mówić, że moje życie nie jest takie, jakim Bóg chce go widzieć? My mówimy tylko to, że Biblia nakazuje nam żyć na pewnych zasadach, na pewnym fundamencie i nie wolno z niego schodzić. Jeżeli trafia to do ludzi wierzących, to oni powiedzą tak, amen. Ale jeśli trafia to do ludzi, którzy chcieliby żyć jedną nogą w świecie, a drugą w Kościele, to oni nie są zadowoleni. To oni nawet gotowi są takiego człowieka wyrzucić poza Kościół, byleby mieć święty spokój. I byleby ograniczyć swoje chrześcijańskie życie do niedzielnych, miłych, sympatycznych nabożeństw, gdzie nikt nie mówi o takich trudnych rzeczach, gdzie można w czasie kazania powiedzieć parę kawałów, można się wspólnie pośmiać, Można się dowiedzieć, że jestem kochany przez Boga. Można się dowiedzieć, że jestem zbawiony i nigdy i nigdzie nic mi już nie grozi. To jest to, czego chcę słuchać. A nie jakieś przypominanie o świętym życiu. XXI wiek. Dajmy spokój. Jeszcze się okaże, za chwilę każą mi aureolę nosić nad głową. Tak, możesz sobie zrobić aureolkę taką z lampek. Ale czy to będzie oznaczało, że należysz do Boga? Nie. Ale jeśli zobaczysz aureolę w kościele, to może to być ostatnia rzecz, którą zobaczysz. Błogosławieni jesteście, gdy wam zło rzeczy i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. No to mamy dopiero grubą sprawę. I chcę wam powiedzieć, i chcę, żeby to wybrzmiało głośno. Dokładnie takie rzeczy spotykały mnie przez prawie całe moje życie jako pastora. Ja niestety mam takie tendencje do tego, żeby mówić za kazalnicy trudne rzeczy, ale zgodne ze Słowem Bożym. Ja nie chcę skazywać na siebie, ale rozumiem ludzi, którzy z powodu Chrystusa są źle traktowani przez współbraci i współsiostry w Panu. Rozumiem takich ludzi. Dlatego, że przeciwko takim ludziom można wyciągnąć wszelką broń. Wszelką, nawet najbardziej ohydne kłamstwo. Ktoś pomyśli, no jak to w kościele jest możliwe? No i jest możliwe. Tak się dzieje. Nie w jednym zborze, nie w drugim. Powiem wam więcej. W każdym zborze. W każdym zborze. Z różnym nasileniem, ale w każdym zborze. Jeżeli twoja postawa, jeżeli twoje życie, jeżeli twoja miłość do Boga staje się trudna do zaakceptowania przez tych, którzy nie chcą tak żyć, to użyją wszelkich środków, abyś więcej takich rzeczy nie mówił. A na pewno publicznie, żebyś takich rzeczy nie mówił. Czasami mam możliwość po takich kazaniach usłyszeć, no pastorze, ale ja się teraz źle czuję po tym kazaniu. Czuję się oskarżony czy oskarżona. Czy myślicie, że to brzmi jak stwierdzenie faktu? Nie. Ktoś przychodzi z pistoletem automatycznym i strzela do ciebie i mówi, nie tak. Nie tak. Tak to nie powinno wyglądać. Ja powinienem stąd wychodzić szczęśliwy, uśmiechnięty, rozradowany, a wychodzę oskarżony. Ale można mieć rację, mówiąc, że kaznodzieja przekroczył jakieś granice pod jednym warunkiem, że ktoś przychodzi z Biblią, mówi pastorze, pastor mówił tak, a tu jest napisane tak. Ja się z tym źle czuję. Tak, i wtedy, jeżeli tak pastor powiedział, jeżeli kaznodzieja przekroczył granicę Słowa Bożego, to powinien to publicznie powiedzieć i przeprosić. Ale jeżeli mówi coś, o czym mówi Słowo Boże, to czego chcesz od niego? Idź do Chrystusa i kłóć się z Chrystusem. I powiedz po Chrystusowi, żeby nie przesadzał. Ponieważ kaznodzieja jest tylko i wyłącznie naczyniem, które Bóg używa, niczym więcej. No chyba, że są kaznodzieje, którzy myślą, że są bogami. No ale to już jest inny problem. Jeśli o mnie pytacie, ja jestem tylko prowincjonalny pastor, nic więcej. Ja tylko mówię to, co zdołałem przeczytać. Nie podejmuję się wtedy żadnej sprzeczki, kłótni, ponieważ to, co mówi Boże Słowo, powinno być głoszone. Na to powinno być tylko taki amen i nic więcej. Więc jeżeli krytykujesz kaznodzieję, dlatego że kaznodzieja dotknął twojego słabego punktu, to zanim to zrobisz, to zajrzyj do Bożego Słowa. Czy Boże Słowo nie mówi tego samego o tobie? I czy Boże Słowo mówi to w kontekście, że Bóg cię zniszczy, czy w kontekście, że Bóg chce twojego ratunku? Czasami przywracanie ludzi po wypadkach do życia jest dla tych ludzi bardzo bolesne. Gdybyśmy jako najważniejszy czynnik brali pod uwagę ból, to większość z nich nie należałoby w ogóle ratować, bo to ich będzie bolało. Umarliby i spokój. Nie poczuliby już bólu. Ale kiedy wracają do życia, zaczyna to boleć. Jeśli rozejdziesz się ze Słowem Bożym, a ktoś ci zwróci uwagę, że tak nie powinno być, to to boli. Przywracanie do życia boli. Nasza pycha jest urażona, nasze ego jest urażone. Całe nasze dotychczasowe życie jest w ruinie, ponieważ kiedy patrzę do Biblii, rzeczywiście tu pisze, że tak nie powinienem postępować. O co więc mam pretensje do kaznodziei? O co mam pretensje do ludzi, którzy siedzą obok mnie? Wiem, że tak żyją, a oni się tylko uśmiechają do mnie. Żeby chociaż się nie uśmiechali. Oni się tak uśmiechają, jakby wiedzieli, co we mnie jest. Co mnie boli. A oni się uśmiechają z miłością. Bo być może wiedzą, że masz problem. Ale nie chcą twojego upadku i słabości. Tylko chcą ci pomóc. I tylko przez ten uśmiech mówią ci, patrz, kocham cię. Możesz na mnie liczyć. Najtrudniej nawrócić się nie poganinowi, ale najtrudniej nawrócić się człowiekowi, który regularnie uczęszcza na spotkania Kościoła. Bo większość takich ludzi, którzy nie żyją z Bogiem, są przekonani, że niczego nie potrzebują. O, gdyby im pozwolić kazania mówić, gdyby oni mogli pastorami zostać, to jest dla nich odpowiednia służba. Ale nawracać się? Jak to po 20 latach mam się nawracać? A co przez te 20 lat robiłem? No właśnie. Co robiłeś przez te 20 lat? Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Jeśli odczuwasz jakiś nacisk na siebie z powodu życia z Bogiem, ze strony współwierzących, to wiedz o tym, że tak było zawsze. Prorocy nie byli posyłani do pogan, ale do Żydów, którzy znali Boga i znali Boże prawo. Jak ich traktowano? Wielu z nich zostało zabitych. Wielu było więzionych. Wielu zostało wyrzuconych na pustynię. Nie chcieli mieć z nimi nic wspólnego. Jak to możliwe? No tak było. Czytajmy Słowo Boże. Wiemy, że tak było. To nie jest coś, co sobie dzisiaj wymyśliliśmy. Cały Stary Testament jest pełen takich przykładów. A nowy? Od chociażby Tymoteusz. Tymoteusz został pastorem w niezwykłym zborze. Efes. Apostoł Paweł ten zbór zakładał. Miał bliskie więzi z tym kościołem. Jan apostoł był pastorem tego zboru. No to Tymoteusz powinien tam mieć znakomitą możliwość służby. Okazało się, że nie. Okazało się, że ten człowiek pewnie także z powodu swoich błędów, ale także z powodu niechęci Kościoła rzuca swoją służbę. Zajmuje się czymś zupełnie innym. Nie jest w stanie skonfrontować się ze zborem. Paweł dopiero pisze drugi list, mówi Tymoteuszu, wróć do tego, do czego Bóg cię przeznaczył. Wyobraźcie sobie, Jakie nieszczęście musiało spotkać tego młodego człowieka, który nie wytrzymał napięcia w służbie. Tak Kościół go potraktował. Zamiast się troszczyć o swojego pasterza, okazali się dla niego wilkami. Jeśli dzisiaj znajdujemy takie sytuacje, one nie są dziwne. One nie są po raz pierwszy. Tak się działo w historii Kościoła i do końca, dopóty Kościół będzie istniał na tej ziemi, tak będzie się działo. Teraz ten list do Koryntian, o którym tyle mówiliśmy, a króciutko go przeczytaliśmy. Drugi do Koryntian. Trzeci rozdział, czwarty werset. A taką ufność mamy przez Chrystusa w Bogu, nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Muszę wspomnieć raz jeszcze Nikodema, zanim przejdziemy do tego tekstu. Rozmowa Jezusa z Nikodemem. Ta rozmowa była albo długa, albo krótka, zależy jak na nią spojrzymy. W moim przekonaniu była króciutka, a był podstawowy problem. Nikodem nie rozumiał Jezusa. A nie rozumiał dlatego, że Jezus mówił językiem, nazwijmy to Nowego Testamentu. Nikodem był osadzony głęboko w Starym Testamencie. Co ich różniło? Jedna rzecz. Jezus mówi Nikodemie, musisz się na nowo narodzić. Czyli musisz stać się nowym człowiekiem. Innym człowiekiem. Kiedy Jezus rozpoczyna swoją służbę, znajdziemy to na przykład w Ewangelii Mateusza, pierwsze słowa, jakie powiada, mówi tak, zmieńcie swoje myślenie, bo przybliżyło się do was Królestwo Niebios. Ja cytuję przekład bezpośredni z greki. Zmieńcie swoje myślenie, bo przybliżyło się do was Królestwo Niebios. Musisz się narodzić na nowo. Nie rozumiesz, o czym rozmawiamy. I teraz ten tekst, który przeczytaliśmy. Nie sami z siebie. Nie przez zdolność, którą mamy we własnym ciele, ale przez Boga, który uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Problem, jaki mamy w Kościele, jest bardzo prosty. Naprawdę jest prosty. Czy narodziłeś się na nowo? Większość albo prawie wszyscy powiedzą, tak, narodziłem się na nowo. Dobrze. To jeżeli narodziłeś się na nowo, to powiedz mi, jak zachowuje się człowiek narodzony na nowo? No i tu mamy kolejny problem. Ponieważ okazuje się, że wielu ludzi, którzy mówią, narodziłem się na nowo, nie zachowują się jak nowe stworzenie, ale zachowują się jak stare stworzenie. Kłótliwość, zazdrość, złość, brak pokoju, niechęć. Można tę listę bardzo długo wymieniać. Można inny fragment Bożego Słowa przeczytać, który ułatwi nam to. List do Galacjan. List do Galacjan, rozdział 6. Przeczytajmy. Jawne zaś są uczynki ciała. Wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwo, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. Jest powiedziane, że tacy ludzie nie odziedziczą Królestwa Bożego, a więc ci ludzie nie mogą być narodzeni na nowo, bo nie mają dziedzictwa w Królestwie Bożym. No ale no, przecież ja nie czaruję. Ja nie robię takich rzeczy, które zostały tu wymienione, nie? A co tu jest napisane? Oprócz tego, że można być pod wpływem czarów, a bałwochwalstwo. No przecież ja nie mam żadnego bożka w domu, nie? A bożek konto w banku? A bożek telewizor? Jest wiele takich bożków, którym oddajemy szczególną cześć. A zazdrość? Nikogo z nas nie dotyczy zazdrość, a gniew, nigdy nie gniewamy się na nikogo. A knowania, nigdy przeciwko nikomu nic złego nie mówimy za jego plecami. A kłótnie. Ja już pominę obżarstwo, bo może by się też znalazło. A czy nowe stworzenie, czy człowiek, który jest na nowo narodzony, czy czyni takie rzeczy? Nie wiem, czy się wam to spodoba, ale powiem wam wprost, nie czyni takich rzeczy. A nawet jeśli mu się na początku drogi uda to zrobić, to natychmiast Duch Święty mu powie, to jest niewłaściwe. Bo nowo narodzony człowiek ma Ducha Świętego. Nie wiem, czy wiecie o tym. Duch Święty go wypełnia. A Duch Święty jest tym, który przypomina, który naucza, który wskazuje, który prowadzi. A więc Duch Święty mówi, nie, nie tak. To, co zrobiłeś, jest niewłaściwe. Przeproś. Nie rób tego więcej. I człowiek, który jest na nowo narodzony, mówi tak, Boże, nie chcę tego, bo mam czyste serce. Nie chcę tego, bo jestem głodny Ciebie, a nie głodny takiego życia. Ale jeżeli w życiu jakiegoś człowieka, który mówi, jestem nowym stworzeniem, znajdujemy tak wiele złych cech, czy jest nowym stworzeniem? Ktoś powie, no to są oskarżenia. Jakie oskarżenia? Czy nie czytaliśmy przed chwilą tego, co tu jest napisane? Do kogo pisał Paweł w Galacji? Do pogan w Galacji? Pisał do Kościoła. I w tym Kościele byli tacy ludzie. I mówi im, że jeżeli tak czynicie, to nie macie dziedzictwa w Królestwie Bożym. A jeżeli nie mam dziedzictwa w Królestwie Bożym, to jestem człowiekiem, który żyje jak w świecie. A więc jestem człowiekiem, który przynosi do Kościoła kłótnie, knowania, zazdrość, złość, egoizm. Wszystko to i wiele, wiele więcej. Jeśli się nie narodziłeś na nowo, to dlaczego się nie narodziłeś na nowo? Boisz się, że Bóg zabierze ci dotychczasowe życie? Tak, zabierze ci. Nie będziesz żył tak jak do tej pory. Jeżeli chcesz się na nowo narodzić. A jeżeli nie chcesz się na nowo narodzić, to co robisz w Kościele? Jaki jest powód twojego pobytu w Kościele? Powiem wam, że nie rozumiem, bo jakby mi co tydzień mówili, że ja jestem grzesznikiem, to albo bym oszalał, albo bym się nawrócił, albo bym więcej nie przyszedł tutaj. No bo niby dlaczego mają mnie ciągle obrażać? Jakim grzesznikiem jestem? Kogoś zabiłem? Znacie to? Czy ja kogoś zabiłem? Czy ja kogoś okradłem? No i jeśli by spojrzeć do Biblii, to ona mówi, słowem możesz zabić. A takich morderców, rozejrzyjcie się wokół siebie, a później do lustra spójrzcie. Wszyscy tacy jesteśmy. Wszyscy zabijaliśmy słowem. Ja mówię o tym, że zabijaliśmy, bo nie mamy prawa zabijać słowem dzisiaj. Dlatego, że naszym pragnieniem, naszym szczęściem jest być cichymi ludźmi. Ewangelia jest radykalna. Jest pełna miłości. Ale jest pełna miłości dla tych, którzy chcą żyć z Chrystusem. Natomiast dla tych, którzy nie chcą żyć z Chrystusem, Ewangelia mówi, możesz żyć jak chcesz, ale już jesteś osądzony. Biblia mówi, Jezus mówi, słowo moje was sądzi. A więc już wiesz, gdzie idziesz. Już wiesz, co się z tobą stanie. Ale ja nie wierzę, że istnieje jakieś piekło. No cóż. Mogę sobie wyobrazić nawet i takich charyzmatyków, którzy wpadają do piekła i mówią, w imieniu Jezusa piekła nie ma. I co to zmieni w ich życiu? I co to zmieni? Słowo Boże, fundament mojego i twojego życia, fundament naszego życia, to jest wszystko, czego potrzebujemy. Niczego więcej nie potrzeba, żeby żyć z Jezusem. Ale żeby to wszystko przyjąć, trzeba być głodnym tego. Trzeba to jeść, kartka po kartce, strona po stronie, słowo po słowie, zdanie po zdaniu. I z tego żyje, powstaje wspaniały Boży człowiek. cudowna istota, podobna do Jezusa. Bo czemu to ma służyć? Żebyśmy byli podobni do Jezusa. Tak mówi Słowo Boże. A co Jezusa spotkało? Uważajmy, bo to będzie spotykało także ludzi wierzących dzisiaj. Jezus nie został zabity dlatego, że coś ukradł, że kogoś źle potraktował. Został zamordowany dlatego, że żył w sposób, który ludzi kłuł w oczy. Ludzie nie chcieli na to patrzeć. A faryzeusze go nienawidzili, dlatego że on swoją postawą pokazywał, kim może być człowiek. Jeżeli coś nie zrobimy, to całą naszą religię Rzymianie zniszczą. To jest powód, żeby zamordować Jezusa? A czy to nie jest powód, żeby się nawrócić? Lubię was, kocham was, bo jesteście moim drugim ulubionym zborem. Ale nie znam was, dlatego mam ten spokój sumienia, że nikomu personalnie nic nie powiedziałem. Ale jeśli macie do mnie żal, że coś powiedziałem zbyt ostro, to powiem wam tak. Cieszcie się, że to ja powiedziałem, bo jak to kiedyś wam powie Bóg, to już będzie za późno. A tu sprawdźcie mnie, czy coś pokręciłem, czy nie. Jak coś pokręciłem, pastor ma telefon do mnie. Proszę do mnie zadzwonić, będę pokutował z tego, a nawet list napiszę i wycofam się z tego, co powiedziałem niewłaściwego. I jeszcze raz, na koniec powiem tak, jesteś nowym stworzeniem, więc żyj jako nowe stworzenie. Zachowuj się jak dziecko Boże. Nie umiesz, to znaczy, że nie jesteś dzieckiem Bożym. Bo jeżeli ojciec wychowuje dziecko, to go uczy różnych rzeczy. I dziecko w miarę upływu czasu uczy się chodzić, jeść, sprzątać w swoim pokoju i tak dalej, i tak dalej. Nas też Duch Święty uczy. W miarę upływu czasu mogę zrozumieć, że jeśli nawróciłeś się wczoraj, narodziłeś się na nowo przedwczoraj, czy miesiąc temu jeszcze wielu rzeczy nie umiesz. Ale jesteś głodny. Jesteś chętny do nauki. Szukasz, gdzie możesz się więcej dowiedzieć. Szukasz, kto może ci pomóc. No tak zachowuje się normalny człowiek. Ale jeśli narodziłeś się na nowo i nie chcesz żyć nowym życiem, przepraszam, to też jest z Biblii. Przeczytam. To też jest z Biblii. I niech to będzie powodem do pokuty, jeśli trzeba. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. List do Hebrajczyków, rozdział 6, wersety od 4 do 6. Można sprawdzić, czy tak tam jest napisane. Pomodlimy się. Jeżeli ktoś chciałby coś ze swoim życiem uczynić, ja myślę, że pastor, starsi zboru chętnie porozmawiają po nabożeństwie. Naprawdę po nabożeństwie kawa i herbata nie są najważniejsze. Oczywiście miło jest, jak są, ale najważniejsze jest to, że po nabożeństwie można podjąć decyzję. Więcej tu nie przyjdę, nikt mnie nie będzie obrażał, albo chcę tego, co mówi Słowo Boże i muszę z kimś porozmawiać. Można też pójść sobie gdzieś tam do kąta i można sobie z Panem Bogiem porozmawiać. To jest dobre rozwiązanie.